Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Do budowy jak najszerszego prodemokratycznego bloku na wybory parlamentarne oraz do połączenia klubów parlamentarnych PO i Nowoczesnej wezwały w sobotę zgromadzone w Warszawie na wspólnym posiedzeniu Rady Krajowe obu ugrupowań. Przyjętą przez aklamację uchwałę w tej sprawie odczytali wspólnie sekretarze PO i Nowoczesnej. W trakcie obrad przemawiał m.in. lider Platformy Grzegorz Schetyna. Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego nie są takie, jakbyśmy chcieli. To czas, kiedy trzeba pokazać charakter. Dopóki stoimy ramię przy ramieniu, dopóki nie rozejdziemy się każdy w swoją stronę, nie da się nas pokonać, mówił polityk. Zapowiedział też, że jeszcze w tym miesiącu politycy koalicji wyruszą w Polskę, by dotrzeć do każdego okręgu wyborczego. Europoseł Adam Bielan ocenia, że taka konsolidacja nie powinna stanowić zagrożenia dla PiS-u.
Platforma już w ostatnich wyborach europejskich, teoretycznie dla niej najłatwiejszych, zebrała, można powiedzieć, wszystko, co się rusza w jednej koalicji i przegrała, zdecydowanie przegrała te wybory, więc nie sądzę, żeby jesienią taka koalicja stanowiła jakiś większy problem. My musimy się koncentrować na tym, żeby jak najlepiej rządzić. Wtedy, jestem przekonany, otrzymamy mandat na kolejne 4 lata.
Pomysł łączenia Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej budzi wątpliwości wśród części działaczy obu partii. W piątek działacze Nowoczesnej z całej Polski skierowali do liderki partii Katarzyny Lubnauer list otwarty, w którym sprzeciwiają się pomysłowi połączenia klubów PO i Nowoczesnej. Pomysł włączenia Nowoczesnej do Platformy budzi też wątpliwości części aktywów partyjnych PO. Za nami drugi dzień 9. edycji Kongresu Polska Wielki Projekt. 3-dniowe wydarzenie odbywa się w warszawskich Arkadach Kubickiego. W sobotę odbyło się 5 paneli dyskusyjnych. W jednym z nich wzięli udział szef MSZ Jacek Czaputowicz, szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski i europoseł PiS-u Zdzisław Krasnodębski. Politycy zabrali głos w panelu zatytułowanym Europa po, Europa przed, zadania polskiej i europejskiej polityki zagranicznej w nowej perspektywie. Minister spraw zagranicznych mówił m.in. o polskiej wizji Unii Europejskiej.
Tą wizję trzeba bronić. Jest to wizja Unii Europejskiej konkurencyjnej, opartej o zdrowe zasady gospodarcze, o konkurencję przeciwko protekcjonizmowi. Jest to wizja Unii Europejskiej, która ma legitymację demokratyczną. Wiemy, że Polska to proponuje, także inne państwa, żeby uwzględnić większą rolę parlamentów narodowych w procesie decyzyjnym. Jest to wizja Unii otwartej w kierunku Bałkanów Zachodnich. Chodzi o przyjęcie tych państw w jakiejś perspektywie, a także na nasze partnerstwo wschodniej. Jest to też wizja Unii Europejskiej, która ceni stosunki transatlantyckie. W niektórych kwestiach powinniśmy działać razem ze Stanami Zjednoczonymi.
9. edycja Kongresu Polska Wielki Projekt potrwa do niedzieli. Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacja Polska Wielki Projekt. Edukacja seksualna dzieci i młodzieży, przegląd zagrożeń to tytuł konferencji naukowej, jaka odbywała się w sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie. Brali w niej udział polscy i zagraniczni eksperci w dziedzinie edukacji seksualnej. Podczas wydarzenia mowa była m.in. o długofalowych skutkach tzw. seks-edukacji czy wizji seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa, stanowiących podstawę edukacji seksualnej. W trakcie konferencji i przed jej rozpoczęciem głos zabrała m.in. Małgorzata Jurkowska, pedagog, specjalista nauczania początkowego. Ekspert mówiła o tym, jaki wpływ mają rodzice na uczestnictwo w zajęciach i treści przekazywane ich dzieciom.
Musimy zwrócić jeszcze uwagę na problem praw rodziców, jeżeli chodzi o edukację seksualną, ponieważ sam dokument Standardy Edukacji Seksualnej według WHO zaleca, żeby ta edukacja była sformalizowana i żeby była obowiązkowa. Tylko też musimy pamiętać o tym, że jeżeli taka edukacja zostanie wprowadzona jako przedmiot obowiązkowy, rodzice nie będą mieli żadnej możliwości, żeby dziecko po prostu z takich zajęć zwolnić. I to ma miejsce już na Zachodzie. Rodzice, którzy nie zgadzają się, żeby posyłać takie dziecko na zajęcia, niestety czeka ich kara grzywny. Jeżeli nie zapłacą kary grzywny, to niestety trafiają do więzienia. Też mamy do czynienia tutaj z brakiem wpływu rodziców na treści, które są przekazywane tym dzieciom.
Wprowadzenia edukacji seksualnej w szkołach i przedszkolach domagają się środowiska LGBT. Swoje postulaty manifestowali także na sobotniej tzw. Paradzie Równości, organizowanej w Warszawie. Pochód patronatem objął włodarz stolicy Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy wziął też udział w tym wydarzeniu. Na paradzie doszło do skandalicznego incydentu godzącego w chrześcijaństwo i obrażającego ludzi wierzących. Jeden z działaczy LGBT przebrany za kapłana odgrywał odprawianie mszy świętej. Tak zwani ekolodzy wypuścili z fermy pod Toruniem około 2000 norek, przez co skazali większość z nich na śmierć. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Grupa aktywistów zniszczyła ogrodzenie, włamała się na teren hodowli i wypuściła zwierzęta. Wiele z norek to matki wychowujące swoje potomstwo. Młode rozdzielone z matkami zostały skazane na śmierć, wskazuje właściciel fermy Daniel Chmielewski.
Matki wyszły, wracają, ale nie potrafią znaleźć miejsca. One są w szoku. Powiem tak, 45 lat hoduję te zwierzęta. Nigdy w życiu takiego śpiewu żałobnego nie słyszałem, jak to się stało. One w cierpieniach umrą. Ja nie mam możliwości, żeby je nakarmić, bo żaden pokarm w tej chwili nikt nie wymyślił, że mógłbym zastąpić matkę. Nie potrafię tego zrobić. Boję się, bo w tej chwili to jest terror. My jesteśmy steroryzowani od samego początku. My jesteśmy naprawdę, hodowców traktuje się jak przestępców. Dlatego ja się boję, bo dzisiaj zaatakowano moje norki, a jutro zaatakują moje dzieci, moją rodzinę.
To nie pierwszy atak na podtoruńską fermę norek. Ten jest jednak najtragiczniejszy w skutkach. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uchylił w całości decyzję prezydenta miasta zakazującą drugiego Marszu Równości i 29 kontrmanifestacji. Wyrok nie jest prawomocny. Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc poinformował w miniony wtorek o zakazie organizacji m.in. Marszu Równości. Jego rzecznik wyjaśniał wówczas, że decyzja została podjęta kilka dni wcześniej, a na jej podjęcie wpłynęły względy bezpieczeństwa. Z tych samych względów prezydent nie zezwolił również na 29 kontrmanifestacji, które zaplanowano na ten sam dzień, 22 czerwca bieżącego roku. Z wnioskiem o zakaz organizowania w Rzeszowie Marszu Równości zwróciła się do prezydenta miasta poseł PiSu Halina Szydełko.
Powołałam się na konkretną podstawę prawną, na przepis, który mówi, że prezydent ma prawo nie wyrazić zgody na tego rodzaju wydarzenie, jeśli zagraża ono bezpieczeństwu porządkowi publicznemu. Myślę, że takie okoliczności zachodzą. Myślałam również o bardziej uwarunkowaniach moralno-etycznych. Każdemu należy się szacunek i każdy ma swoją godność i może robić ze swoim życiem, co chce. Ale tolerancja to nie afirmacja. My nie możemy promować złych zachowań, nagannych.
Rzecznik prezydenta Rzeszowa poinformował, że decyzja dotycząca ewentualnego odwołania od wyroku zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem orzeczenia. W sobotę obchodziliśmy 12. Międzynarodowy Dzień Archiwów. Z tej okazji większość archiwów państwowych w Polsce została otwarta dla zwiedzających. Udając się do tego typu placówek, można było zobaczyć najcenniejsze, najbardziej interesujące i nietypowe archiwalia. Między innymi Archiwum Narodowe w Krakowie prezentowało najstarszą zachowaną księgę miejską krakowską oraz XVI-wieczną pieczęć majestatową króla Kazimierza Wielkiego. Z okazji 12. Międzynarodowego Dnia Archiwów w nowej odsłonie ruszył też serwis internetowy Szukaj w archiwach gov.pl. W uroczystej premierze wziął udział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Piotr Gliński zapowiedział dalsze inwestycje w unowocześnianie archiwów.
My w życiu codziennym, a opinia publiczna pewnie także, nie zdaje sobie sprawy, jak archiwa są ważne. Nie ma nowoczesnych państw, nie ma nowoczesnych wspólnot politycznych bez dobrze funkcjonujących archiwów. My myślimy o tym, żeby dalej unowocześniać archiwa. Skoro udaje nam się dobrze rozwijać gospodarczo państwo, to także będziemy pamiętali o sferze budżetowej i takie prace już w tej chwili są podejmowane.
Międzynarodowy Dzień Archiwów został ustanowiony w 2008 roku w czasie 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur. Dziś archiwa na całym świecie zwracają uwagę na swoją misję i znaczenie dla zbiorowej pamięci narodowej. Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą złożył doniesienie do prokuratora generalnego w sprawie zaplanowanej akcji zniszczenia autorytetu dyrektora Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka, za pomocą kłamstw i manipulacji w liście otwartym do ojca świętego Franciszka. Sprawa dotyczy petycji do papieża wymierzonej w założyciela naszej rozgłośni i podpisanej już przez około 100 tysięcy osób. Autorzy pisma powielają w nim te same oszczerstwa, którymi ciągle próbuje się zdyskredytować dzieła toruńskiego redemptorysty. Mowa jest w nim m.in. o rzekomym używaniu przez dyrektora Radia Maryja katolicyzmu jako narzędzia do zdobywania pieniędzy i władzy, co ma być przykładem patologii w Kościele. Przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą Ryszard Nowak protestuje przeciw tej oszczerczej petycji i zawiadamia w tej sprawie prokuraturę.
Wysłaliśmy mailem donos do prokuratora generalnego w sprawie znieważenia ojca Tadeusza Rydzyka. Uważamy, że to pismo, te 100 tysięcy podpisów, to jest coś złego, coś nieprawdziwego, co degraduje postać ojca Tadeusza Rydzyka i to wszystko, co on stworzył. A stworzył przecież piękne rzeczy, Radio Maryja, Telewizja Trwam i jeszcze innych wiele wspaniałych rzeczy.
Pismo ma trafić do papieża Franciszka w wersji angielskiej oraz hiszpańskiej. Przekazać ma je kanadyjski polityk polskiego pochodzenia Tomasz Lukaszuk. W Kijowie zakończyła się w sobotę dwudniowa 10. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy. Głównymi tematami obrad były bezpieczeństwo naszego regionu oraz działania na rzecz członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Do Kijowa udał się m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz poseł PiSu Marek Matuszewski. Podczas obrad, jak powiedział przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, uzgodniono, że strony będą działały zgodnie ze strategią 2025-2027. To strategia planu dążenia Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. Ukraiński polityk mówił, że okres ten jest czasem ogromnej szansy dla Ukrainy, bo w 2025 roku prezydencję w Unii Europejskiej będzie miała Polska, a w 2027 Litwa. Marszałek Senatu Polski Stanisław Karczewski zapewnił stronę ukraińską, że jesteśmy gotowi do dzielenia się naszymi doświadczeniami w akcesji i członkostwie w Unii Europejskiej oraz NATO. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.